Na terenie Puszczy Noteckiej, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce, przepadają bez śladu dwie studentki. Głównym podejrzanym jest przystojny drwal, który ma w zwyczaju ubijać kury narosłów we własnym salonie. Czy miał coś wspólnego z zaginięciem studentek? O tym dzisiaj w Zbrodniach Prowincjonalnych. Historie turystycznych czy rekreacyjnych wyjazdów, które zakończyły się nieszczęściem, należą do tych spraw, które jakoś najbardziej zapadają mi w pamięć. Może dlatego, że wakacje, urlopy, wycieczki za miasto kojarzą się z beztroską, często planujemy takie wyjazdy miesiącami i wiążemy z nimi wiele nadziei. Jeśli na co dzień mieszkamy w mieście, to też często urlop spędzamy w jakichś cichych, spokojnych okolicach, szukamy takich miejsc, które są z dala od tłumów, i czujemy się w nich bezpiecznie, odpoczywamy od zgiełku, cieszymy się przyrodą. Nie zastanawiamy się przy tym, czy może nas tu spotkać coś złego. I pewnie dlatego tak bardzo niepokojące są takie historie jak ta dzisiejsza. Bo mogłyby spotkać większość z nas. Wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. A skoro już mówimy o czasie, to w tej historii cofniemy się do roku 1993. Nie ukrywam, że mam słabość do spraw z lat 90., bo zawsze przypominam sobie przy tej okazji różne szczegóły z tamtych czasów, czyli z mojego dzieciństwa i czasów, kiedy byłam nastolatką, ale też dlatego, że tak społecznie i politycznie był to ciekawy okres, pełen nadziei, zmian, różnych nowości, ale też mający wiele mrocznych stron, również jeśli chodzi o przestępczość. W Polsce rok 1993 był szczególnie burzliwy politycznie, co ostatecznie doprowadziło do rozwiązania przez prezydenta Sejmu i Senatu. Prezydentem był wtedy Lech Wałęsa, przypominam, i rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych. W mediach królowały dwa hasła, lustracja i prywatyzacja, i one oba budziły niemal równie dużo emocji. Tymczasem według danych GUS liczba bezrobotnych osiągnęła prawie 3 miliony, co stanowiło około 16% zawodowo czynnych osób w tamtym czasie. W 1993 roku wszedł również w życie podatek VAT, dziś tak dobrze nam znany. Tymczasem w USA prezydentem został właśnie niejaki Bill Clinton, a w World Trade Center dokonano pierwszego zamachu bombowego. Oczywiście nikt wtedy nie przypuszczał, że za kilka lat dojdzie tu do o wiele straszniejszego ataku, który sprawi, że tamten prawie zupełnie odejdzie w zapomnienie. I był to też rok słynnego oblężenia farmy w Waco, na której mieszkali członkowie sekty Gałąź Dawidowa. O tym wydarzeniu opowiadała w jednym ze swoich podcastów Jaśmin. A przechodząc do bardziej popkulturowych wydarzeń, to w 1993 roku zaczęła nadawać w Polsce stacja Polonia 1. Kto jeszcze pamięta te bajki? Gigi, Kapitan Daimos, Jataman. Cudownie złe. Filmowym hitem w Polsce było wtedy Uprowadzenie Agaty, a z zagranicznych produkcji można było zobaczyć pierwszą część Jurassic Parku czy Uwolnić Orkę. A jeśli nie możecie sobie przypomnieć, co wtedy leciało w radiu, to na pewno był to przebój I Will Always Love You, Whitney Houston, All That She Wants, Ace of Base, no i oczywiście przebój What Is Love. I w rytmie tych hitów przeniesiemy się do Puszczy Noteckiej. Jest to miejsce bardzo urokliwe, pewnie szczególnie dobrze znane osobom z okolic Poznania, bo to właśnie te rejony. Stosunkowo niedaleko od dużego miasta możemy znaleźć mnóstwo pięknych, dzikich miejsc. Jest to jeden z najrzadziej zaludnionych obszarów w Polsce. I wśród miejscowości, które na obrzeżach Puszczy Noteckiej się znajdują, jest właśnie Zwierzyniec. Wieś należąca do gminy Międzychód liczy sobie zaledwie około 30 mieszkańców, dlatego też nie ma na temat Zwierzyńca zbyt wielu informacji. Nie jest nawet uwzględniony w planie działań priorytetowych dzielnicowego, co jest dość rozczarowujące, muszę przyznać. Jeśli chodzi o samą gminę Międzychód, to żyje tu minimalnie więcej kobiet niż mężczyzn, ale to jest około 0,5% różnicy. Co ciekawe, mieszkańcy tej gminy są wyjątkowo skorzy do zawierania małżeństw, bo to jest 5,4 małżeństwa na 1000 mieszkańców w 2019 roku, podczas gdy średnia krajowa to było 4,8. Ale jednocześnie przyrost naturalny jest dramatycznie ujemny, bo współczynnik wynosi 2,9, a średnia krajowa wyniosła 0,9. Wiecie, że lubię statystyki dotyczące instalacji techniczno-sanitarnych w gminie, bo to trochę oddaje warunki życia w danej okolicy I tu w gminie Międzychód jest naprawdę super pod tym względem. Wszystko jest na poziomie średniej krajowej, czyli po 90 parę procent. Bezrobocie jest tutaj obecnie niższe niż średnia krajowa. Najwięcej osób jest zatrudnionych w budownictwie i przemyśle i to jest 34%, a następne w kolejności sektory to są rolnictwo i usługi. Natomiast w latach 90. z pewnością wyglądało to trochę inaczej. Bezrobocie w kraju było o wiele wyższe niż obecnie i też infrastruktura turystyczna na terenie Puszczy Noteckiej, która obecnie jest już całkiem fajnie rozbudowana, wtedy była zdecydowanie mniej imponująca. I dlatego Hania, która zaczynała właśnie przygodę z jazdą konną, nie miała wielkiego wyboru, jeśli chodzi o miejsca, w których mogła się zatrzymać na noc, gdy spędzała weekendy w stadninie w Zwierzyńcu. W 1993 roku Hania miała 20 lat. Studiowała pielęgniarstwo w Poznaniu, z którego też pochodziła, i gdzieś od roku konie stały się jej największą pasją. Kiedy tylko mogła, wyjeżdżała do stadniny. W tym miejscu na odludziu pośród lasów można powiedzieć, że ładowała sobie baterie. Z Poznania do Zwierzyńca jeździła autobusem. Podróż trwała 2 godziny, później od przystanku trzeba było jeszcze dojść do stadniny na piechotę około 5 kilometrów, ale Hania była młoda, sprawna i uważała, że jest to warte zachodu. Pochodziła ze średnio zamożnej rodziny, a jazda konna nie należała do najtańszych sportów, a o własnym koniu nie mogła nawet pomarzyć. Także jak wiele młodych osób zafascynowanych jeździectwem, miała taki układ z właścicielami stadniny, że w zamian za pracę przy koniach mogła sobie jeździć. Ja sama też miałam taki epizod w swoim życiu, także doskonale ją rozumiem. Te prace to było pewnie sprzątanie w stajni, karmienie koni, czyszczenie. I jak ktoś lubi konie, to taka praca i przebywanie ze zwierzętami są prawie tak samo przyjemne jak samo jeżdżenie. I też Hania bardzo sumiennie z tych obowiązków się wywiązywała. Niespecjalnie ją interesowały jakieś dyskoteki, nocne życie, wolała spędzać czas w stajni. W studium pielęgniarskim, do którego Hania uczęszczała, uczyła się również Iwona. Dziewczyna pochodziła z Lęborka, ale przyjechała do Poznania, żeby tutaj się uczyć. I Hania była jedną z takich osób, które pomogły jej zadomowić się w nowym miejscu. Dość szybko się zaprzyjaźniły, Iwona bywała w domu u Hani, poznała jej rodziców. I z czasem właśnie pod wpływem przyjaciółki ona też zapragnęła spróbować jazdy konnej. Był marzec, w powietrzu można już było poczuć wiosnę. Pewnie studentki nie mogły się już doczekać, kiedy się zrobi ciepło, chciały spędzić trochę czasu na powietrzu. I w weekend w połowie marca Iwona po raz pierwszy pojechała do Zwierzyńca razem z Hanią, żeby tam odbyć swoją pierwszą lekcję. Hania zabrała też ze sobą swojego ukochanego psa, który nazywał się, tak jak pewien podcaster kryminalny, a mianowicie Myszka. I tu jeszcze taka mała uwaga, możecie się spotkać ze źródłami, które podają datę 13 maja zamiast 13 marca, ale to jest pomyłka, która pojawiła się prawdopodobnie po raz pierwszy w programie Zbrodnie niedoskonałe. Zostawiam Wam oczywiście link do tego odcinka w źródłach, ale nawet w tym programie są wykorzystane oryginalne nagrania policji z przeszukania, na których jest data 17 marca 1993 roku. Także to tak, żeby nie było wątpliwości. Hania miała w Zwierzyńcu sprawdzony nocleg, z którego korzystała za każdym razem, gdy zostawała na dłużej w stadninie. Pokój wynajmowała od Mariana, którego wszyscy nazywali Marysiem, i to był 23-letni drwal ze Zwierzyńca, który mieszkał na skraju lasu w takim starym domu, możliwe, że przedwojennym, bo wyglądał jak taki poniemiecki budynek. I Marian, żeby sobie trochę dorobić, wynajmował pokoje turystom. Nie był to żaden jakiś oficjalny pensjonat, raczej taka miejscówka, do której się trafiało z polecenia, jakoś po znajomości. Wtedy w Zwierzyńcu było to właściwie jedyne miejsce, w którym można było przenocować, a ponieważ Hania nie miała samochodu, to musiała nocować na tyle blisko stajni, żeby móc swobodnie tam dotrzeć na piechotę, a podejrzewam też, że skoro pracowała w zamian za jazdę, to musiała być tam z samego rana, no bo wtedy zwykle jest najwięcej do zrobienia. Dziewczyny przyjechały więc w piątek wieczorem do Zwierzyńca, a w niedzielę wieczorem miały wrócić do domu, bo w poniedziałek od rana zaczynały zajęcia w szkole. Przypominam, że był rok 1993, więc oczywiście w Polsce jeszcze nikomu się nie śniły telefony komórkowe, a i te stacjonarne nie wszędzie były i nie zawsze działały. Także jak się wyjechało na odludzie, to naprawdę oznaczało to niemal całkowite odcięcie od świata. Więc rodzina i znajomi byli przygotowani na to, że przez te 2 dni nie będzie z dziewczynami żadnego kontaktu. Kiedy Hania i Iwona nie wróciły do domu w niedzielę wieczorem, rodzina oczywiście się zaniepokoiła, ale jeszcze nie na tyle, żeby robić tutaj jakąś zadymę. Dziewczyny mogły się przecież spóźnić na autobus, a w odciętym od świata zwierzyńcu może nie miały możliwości skontaktowania się z rodzicami. Domyślam się jednak, że rodzinę czekała nieprzespana noc. Ale jeszcze cały czas mieli nadzieję, że dziewczyny wrócą. Jednak gdy Hania i Iwona nie pojawiły się na zajęciach w poniedziałek rano, ani żadna z nich nie dotarła do domów, ich bliscy wiedzieli, że coś jest nie tak, bo to było kompletnie do nich niepodobne. Koło południa w poniedziałek ojciec Hani postanowił więc pojechać do zwierzyńca i zobaczyć, co się wydarzyło. Ale dziewczyn tam nie zastaje. Nikt też nie jest w stanie mu powiedzieć, gdzie mogą się właściwie znajdować. I w tym momencie już rodzice Hani i Iwony postanawiają zgłosić sprawę na policję. Ojciec Hani jedzie na posterunek policji w Międzychodzie. Oczywiście w pierwszej kolejności funkcjonariusze sprawdzają, co wydarzyło się w ten weekend w zwierzyńcu. Rozmawiają więc z Marianem, który przyznaje, że tamtej nocy doszło między nim a dziewczynami do sprzeczki. U Mariana byli akurat jego wujek, 42-letni Henryk, młodszy brat Józef i jego kolega Piotr, obaj w podobnym wieku, jakoś koło 20. I panowie zrobili sobie małą popijawę, a Hania i Iwona, kiedy wróciły ze stajni, dołączyły do nich i na początku wszystko było w porządku. Jednak po jakimś czasie coś się popsuło. Doszło do kłótni, podczas której Marian kazał dziewczynom wynosić się z jego domu. Co one też zrobiły. I mężczyzna od tamtej pory już ich więcej nie widział. I pewnie w tym momencie wszystkim zapalają się czerwone lampki, gdzie tylko można, bo dokąd można wyjść w nocy w wiosce pośrodku niczego? Jest połowa marca, więc nocowanie na zewnątrz bez namiotu, ciepłych śpiworów i ogólnie bardzo dobrego przygotowania no za bardzo nie wchodzi w grę. Brzmi to bardzo podejrzanie. Kolejnym bardzo niepokojącym faktem jest to, że w zwierzyńcu pozostał pies Hani, wspomniana już myszka. Jeśli dziewczyny poszły do lasu, to dlaczego pies nie pobiegł za nimi, tylko został z obcymi ludźmi? Marian twierdził, że pies uciekł im jeszcze wieczorem, zanim opuściły jego dom i nie mogły go znaleźć, czym Hania bardzo się martwiła. Jednak policja aż taka podejrzliwa w stosunku do Mariana nie była. No bo z drugiej strony, jeśli Marian i jego goście byli pijani i zachowywali się agresywnie, może byli trochę natarczywi, no to dziewczyny mogły poczuć się niekomfortowo, może poczuły się zagrożone i przestraszyły się, uznały, że wszystko będzie lepsze niż zostanie w tym miejscu z pijanymi i dziwnie zachowującymi się facetami, których za bardzo nie znały. I tak naprawdę żadnego planu w pierwszej chwili nie miały, po prostu chciały stamtąd uciec. Mogły udać się na przykład do stadniny, tylko dlaczego nigdy tam nie dotarły? Istniało prawdopodobieństwo, że po prostu po ciemku zgubiły się w lesie. A nie był to taki zwykły las, tylko Puszcza Notecka, która ciągnie się na długości 100 km. Taka średnia szerokość to jest około 20 km. Oczywiście nie ma kształtu takiego równego prostokąta. Do tego charakterystyczne jest ukształtowanie terenu Puszczy Noteckiej, bo oprócz takich zwykłych płaskich obszarów, zresztą w dużej mierze obsadzonych sztucznie drzewami, a nie naturalnych. Są tu też wzniesienia, wydmy, dużo parowów, dolinek, też dużo różnych zbiorników wodnych. I w takim terenie w nocy, będąc jeszcze może do tego na lekkim rauszu, pewnie można dość łatwo stracić orientację, albo gdzieś się przewrócić, spaść, zrobić sobie krzywdę. Dziewczyny mogły iść przed siebie, żeby się rozgrzać, i nie siedzieć w miejscu i gdzieś tam pobłądziły, nie wiedzą jak wrócić, może coś im się stało. Zdarzało się już wcześniej, że na przykład grzybiarze gubili się w tych lasach, dlatego ta wersja wydawała się dość prawdopodobna. No i ruszyły poszukiwania. I to jedne z największych w historii takich akcji w Polsce, a już na pewno największe i najbardziej kosztowne w tamtym regionie, przynajmniej w latach 90. Nawet kilkaset osób jednocześnie szukało Iwony i Hani na terenie puszczy, i byli to zarówno wojskowi ściągnięci do tej akcji, jak i ochotnicy z pobliskich wsi, leśnicy, ale też znajomi i bliscy dziewczyn. Przy czym nie tylko trzeba było przeczesać las o ogromnej powierzchni, ale też zbiorniki wodne, które znajdują się na terenie Puszczy Noteckiej, a łącznie jest ich 90. Część z nich oczywiście to są takie bardziej bagna i tam raczej żaden nurek nie jest w stanie niczego zdziałać, ale niektóre to są takie normalne, spore, głębokie jeziora, no i one były sprawdzane właśnie przez nurków, bo istniała też możliwość, że dziewczyny utonęły albo że ktoś zrobił im krzywdę i wyrzucił ciała do wody. Policja użyła też helikopterów, kamer termowizyjnych, Także koszty tej akcji musiały być naprawdę ogromne. Za odnalezienie Iwony i Hani lub wskazanie miejsca, w którym znajdują się ich ciała, została wyznaczona nagroda w wysokości 210 milionów złotych. Jeśli opadły Wam teraz szczęki, to przypominam, że jest rok 1993, także w tamtych czasach wszyscy Polacy byli jeszcze milionerami. Później była denominacja i kilka zer nam ucięło z tych milionów, czyli po denominacji to by było 21 tysięcy złotych, co i dzisiaj jest dużą sumą, a wtedy było warte zdecydowanie więcej niż dzisiaj, porównując do cen i do zarobków. Sprawa została również oczywiście przedstawiona w magazynie kryminalnym 997. Jak to zwykle przy takim szerokim nagłośnieniu sprawy, pojawiło się wiele tropów, z których część nie miała żadnego sensu, a właściwie większość, no ale policja i tak musiała je sprawdzić. Nie wiem, czy Wy też macie wrażenie, że ilekroć w Polsce ktoś zaginie, to jednym z pierwszych pomysłów jest to, że został wywieziony do Niemiec. W sumie to czasem się potwierdza, ale chyba częściej nie. I tutaj wątek niemiecki też się dość szeroko pojawił, a mianowicie zgłosiła się osoba, która twierdziła, że widziała Hanię i Iwonę w autobusie na terenie Niemiec. Ktoś inny widział rzekomo dziewczyny we Frankfurcie na lotnisku. Pojawiła się też hipoteza, że Hania i Iwona poznały w stadninie Niemców i razem z nimi wyjechały do Berlina. Nie wydaje się to zbyt wiarygodne tym, którzy obie dziewczyny znali. Przede wszystkim dlatego, że były pilnymi studentkami, którym zależało na nauce. Nie były też typem imprezowiczek. Były raczej osobami poukładanymi, dość przewidywalnymi. Nie miały tendencji do jakichś takich spontanicznych wypadów. No jednak, żeby zostawić wszystko i nie informując rodziny wyjechać z nowo poznanymi ludźmi za granicę, no to trzeba mieć dość specyficzny charakter i nie jest to raczej coś, co mógłby zrobić każdy. Polska policja nawiązała współpracę z policją niemiecką, dziewczyny były poszukiwane na terenie Polski i Niemiec i wszystkie te tropy wydają się mało prawdopodobne, bo paszporty dziewczyn zostały w ich domach, więc jeśli by przekraczały granicę, no to musiałyby to robić nielegalnie, bo w tamtym czasie oczywiście Polska o strefie Schengen mogła jeszcze tylko pomarzyć, a o kontroli granicznej na przejściach z Niemcami chodziły legendy. Ja pamiętam jakąś tam pierwszą moją wycieczkę autokarową do Niemiec i te historie, które nam opowiadały te pilotki, czy tam kierowcy, wychowawcy, jak to na granicy potrafią godzinami taki autokar trzepać i jak to za jedno głupie słowo mogą człowieka zabrać na kontrolę. No i ogólnie pamiętam, że ta kontrola graniczna w Niemczech to zawsze był taki postrach. Także przedostanie się do Niemiec bez dokumentów, no to raczej była taka zabawa dla hardkorowców. Jednak nieoczekiwanie pojawia się dowód, który może sugerować, że ten trop z wyjazdem jednak nie jest wcale taki głupi. Policja dostaje bowiem anonim o treści: Iwona i Hania są całe i zdrowe, wyjechały, ale wkrótce się odezwą, przesyłają serdeczne pozdrowienia. Brzmi to oczywiście jak klasyczna ściema. Dziś morderca wysłałby SMS-a z telefonu ofiary, wtedy mógł co najwyżej wysłać list. Jednak ta metoda jest jeszcze łatwiejsza do zdemaskowania niż ta z SMS-ami. I tutaj grafolog, który porównał pismo z zeszytów Hani i Iwony, stwierdził, że bez wątpienia żadna z nich tego listu nie napisała. Mógł to więc być jakiś przypadkowy idiota, który po prostu bawi się czyimś kosztem, co niestety przy takich sprawach zdarza się aż nazbyt często. Albo był to morderca, który próbował zmylić trop. I chyba nigdy nie wyjaśniono, jak było naprawdę, bo nigdzie nie znalazłam informacji o tym, kto ten list wysłał. No ale hipoteza z wyjazdem wciąż jeszcze nie upadła. Hania i Iwona były w końcu dorosłymi kobietami, miały prawo wyjechać i nikomu o tym nie powiedzieć. Takie sytuacje nie zdarzają się może jakoś bardzo często, ale się zdarzają. Czasem w rodzinach dzieje się coś, co sprawia, że ktoś postanawia od takiej rodziny po prostu się odciąć, odwrócić i nie chce, żeby rodzina znała jego miejsce pobytu z jakichś powodów, którymi nie chce się z innymi dzielić. Na którymś etapie tych poszukiwań zwrócono się również do naczelnego jasnowidza RP, czyli do pana Krzysztofa Jackowskiego, który powiedział, że Iwona i Hania nie żyją i że ich ciał należy szukać w pobliżu miejsca, w którym widziano je po raz ostatni. Odwiedził nawet dom Drwala i mówił, że przynajmniej jedna z dziewczyn została uduszona. Ale policja wciąż nie miała dowodów na to, że studentki zostały zamordowane, a tym bardziej podstaw, żeby kogokolwiek o to morderstwo oskarżyć. I po 7 miesiącach śledztwo zostało przez prokuraturę umorzone. I gdyby policja wiedziała tylko tyle, ile powiedziałam do tej pory, to taka decyzja byłaby zrozumiała. Sęk w tym, że dowodów było już w tym momencie znacznie więcej. Tyle, że ówczesne metody kryminalistyczne nie pozwalały na przebadanie tych śladów w takim stopniu, w jakim byłoby to możliwe dzisiaj, a i chyba też policja się do końca do tego śledztwa nie przyłożyła. Szczególnie podejrzany był pokój kominkowy w domu Drwala. Uwagę policjantów zwróciły drobniutkie krople krwi na drzwiach. Jednak Marian stwierdził, że zabijał tu kurę. Dawno nic nie było o kurach, także dzisiaj tak chociaż gościnnie w epizodycznej roli niech się kury pojawią. Znowu oczywiście będą cierpiały, bo jak twierdził Marian, miał taki zwyczaj, żeby właśnie tutaj w salonie przed kominkiem zabijać kury na rosół. No bo oczywiście ma to sens, że koleś, który ma wielki dom na wsi, z dużym podwórkiem, budynkami gospodarczymi, łapie żywą kurę, która się wyrywa, idzie z nią do salonu i dopiero tam obcina jej łeb. Skoro może to zrobić w jakimś dowolnym miejscu na zewnątrz, żeby nie musieć potem zmywać podłogi i malować ścian za każdym razem. A propos ścian, to te też wyglądają dość dziwacznie. Pomimo, że pokój wygląda na pomalowany nie tak dawno, w sensie, że może nie jakoś super świeżo, ale nie jest to jakaś izba sprzed 100 lat, to przestrzeń, która się znajduje przed kominkiem, ściana, sufit są jakby okopcone, prawie jak gdyby tam był jakiś pożar albo jakby paliło się tam ognisko. No i do tego jest jeszcze dziwna plama, a właściwie tłuszcz na drewnianej podłodze przed kominkiem. Pochodzenia tej plamy Marcin za bardzo nie jest w stanie wyjaśnić, choć generalnie cały czas próbuje zasłaniać się tym, że to jest jego stałe miejsce na zażynanie kurczaków. Co nawet jeśli uznamy, że naprawdę tak jest, nie ma za bardzo sensu, bo może tłumaczyć ślady krwi, ale skąd się wziął tam wytopiony tłuszcz, to już za bardzo nie tłumaczy. Nie udało mi się znaleźć takich dokładnych informacji o tym, jakie były w tamtym czasie możliwości analizy takich śladów, no bo na DNA to na pewno jeszcze było za wcześnie, ale badania krwi już przecież wtedy robiono, nie mówię do takiego stopnia, żeby ustalić tożsamość ofiary, ale chociażby, żeby stwierdzić, czy to jest krew zwierzęca, czy ludzka. To takie możliwości na pewno już były. Natomiast policjanci mówili, że te ślady były raczej malutkie, więc przypuszczam, że po prostu te próbki mogły być zbyt małe, żeby dało się je przebadać. Jednak to nie była jedyna krew, jaką znaleziono w tym domu, bo w pokoju, który znajdował się obok salonu, łamane przez rzeźni kur, znaleziono śpiwór z plamą krwi i były tam też ślady krwi, bodajże na framudze. I Marian tłumaczył to tak, że być może któraś z dziewczyn miała po prostu okres. Ja nie wiem, jakby się to miało zdarzyć, że ta krew z okresu by się znalazła na framudze, no ale nieważne. Stała tam też niebieska torba należąca do jednej z dziewczyn, w której nadal znajdowały się jej rzeczy. Marian twierdził natomiast, że Hania i Iwona wychodziły w takim pośpiechu i wzburzeniu, że tej torby musiały po prostu zapomnieć. No i wydawałoby się, że w tej sytuacji Drwal już po prostu jest zaorany. Ślady krwi, torba, tajemnicza kłótnia, po której dziewczyny zniknęły z powierzchni ziemi. Po prostu naokoło niego są same wielkie, kolorowe, neonowe strzałki, które migają i wskazują na niego. Marian i jego towarzysze zostają nawet przesłuchani przy użyciu wariografu i policjanci nie mają wątpliwości, że mężczyźni kłamią. Ale jak wiadomo, same wyniki badania wykrywaczem kłamstw nie mogą stanowić dowodu w sądzie, a panowie może i kłamią, ale za to konsekwentnie. I nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, że pomimo tych wszystkich śladów, tych wszystkich nieścisłości w wyjaśnieniach panów ze zwierzyńca, ta sprawa została umorzona. Było to też oczywiście nie do pomyślenia dla rodziców Hani i Iwony, którzy natychmiast tę decyzję oprotestowali, złożyli jakieś skargi, no i udało się im doprowadzić do tego, że śledztwo zostało wznowione kilka miesięcy później, i tym razem zajęła się nim już prokuratura wojewódzka. Trzeba zacząć od tego, że śledczy podejrzewali, że mieszkańcy zwierzyńca mogą wiedzieć znacznie więcej o całej sprawie, niż to przyznają, gdy oficjalnie pyta ich o to policja. Postanowili więc sięgnąć po nieco mniej konwencjonalny sposób wydobycia zeznań. I z tej metody, na którą się zdecydowano, wszyscy mam wrażenie są strasznie dumni, choć jest to właściwie najprostsze możliwe działanie i wykorzystanie mechanizmu starego jak świat, czyli plotki. Otóż policjanci rozpuścili w zwierzyńcu plotkę, że w sprawie pojawiły się niezbite dowody i że znają nazwiska sprawców, którzy niedługo zostaną aresztowani. Mieli nadzieję, że ta informacja popchnie sprawcę do jakichś działań, albo świadkowie, którzy do tej pory bali się przyjść na policję, teraz się przełamią. No więc zarzucili sieci i czekali. Nie musieli czekać zbyt długo, po jakichś 2 tygodniach na posterunku policji zjawił się jeden z mieszkańców zwierzyńca z ciekawą nowiną. Otóż Henryk, czyli ten wujek Mariana, zaczął się tu i ówdzie dopytywać, czy może któryś z sąsiadów nie dałby mu alibi na noc zaginięcia Iwony i Hani. Oczywiście natychmiast ściągnął tym na siebie podejrzenia i tym razem prokuratura postanowiła już się nie czaić, tylko tego łowcę alibi aresztować. Na początek za nakłanianie do fałszywych zeznań, a jak go już przymknęli, no to zaczęli ciągnąć temat i teraz już Henryk musiał przyznać, że wie znacznie więcej niż do tej pory twierdził. Wskazuje też miejsce, w którym mogą znajdować się szczątki dziewczyn i w maju 1994 roku policja wypompowała wodę z pobliskiego stawu i na dnie znaleziono fragmenty ludzkich kości, między innymi czaszkę, która, jak się później okazało, należała do Iwony. I w oparciu o te dowody i zeznania Henryka policja mogła wreszcie aresztować dwóch pozostałych mężczyzn, czyli braci Józefa i Mariana. Na początku panowie wciąż szli w zaparte, podtrzymując tę wersję, którą powtarzali od początku. Jednak gdy w czasie przesłuchania policja powiedziała Marianowi, że znaleźli szczątki Hani i Iwony, mężczyzna wreszcie się załamał i zaczął opowiadać o tym, co się stało. Z jego zeznań wynika, że ostatnie godziny życia Hani i Iwony przebiegały następująco. Przy czym trzeba wspomnieć, że Marian te zeznania zmieniał i nawet już podczas procesu opowiedział kolejną, zupełnie inną wersję, o czym jeszcze powiem za chwilę. Natomiast na podstawie zeznań wszystkich trzech panów i śladów znalezionych w domu, jak też wizji lokalnej z udziałem Mariana, ustalono, jak mniej więcej mógł ten wieczór przebiegać. I to jest właśnie ta wersja zdarzenia, którą Marian potwierdził podczas wizji lokalnej, która była rejestrowana na wideo przez policję i on tam pokazywał, co się działo, jak to na wizji lokalnej. Początek tej historii był taki, jak to już słyszeliśmy, czyli impreza u Mariana, do której dołączyły Iwona i Hania. Panowie byli już w zdecydowanie bardziej zaawansowanym stadium upojenia, bo raczyli się wódką mniej więcej przez godzinę, jeszcze zanim dołączyły do nich studentki. I w przypadku Henryka to stadium już było w ogóle na tyle zaawansowane, że dość szybko poszedł spać do sąsiedniego pokoju. I wtedy atmosfera podczas tej imprezy się zmieniła. Zostało trzech młodych mężczyzn, bo był z nimi jeszcze Piotr, o którym najmniej w tej całej historii wiadomo. Prawdopodobnie nie miał za bardzo udziału w tych późniejszych zdarzeniach. Zatem dwie atrakcyjne dziewczyny i trzech młodych facetów. Marian później przyznał się, że imponowało mu to, że studentki z Poznania są nim w jakiś sposób zainteresowane, że razem z nim imprezują, że może z nimi rozmawiać, no i zaczął się trochę za bardzo dziewczynom narzucać. I w rezultacie doszło między nimi do jakiejś kłótni, a konkretnie między nim a Hanią. Sytuacja zrobiła się napięta i Hania wyszła przed dom, żeby ochłonąć. I wtedy Marian zaczął już bardzo natarczywie przystawiać się do Iwony. Aż dziewczyna, żeby się go pozbyć, prysnęła mu w oczy gazem pieprzowym. A właściwie prysnęła jakoś tak chyba bardziej obok. I nie wiem, czy specjalnie, czy po prostu nie wcelowała, albo Marian zdążył jakoś odepchnąć jej rękę. I ten fragment trochę mnie zdziwił i zastanowił, bo no, może Iwona miała po prostu taki nawyk, że zawsze nosiła ze sobą ten gaz i było to dla niej normalne zachowanie, tego nie wiem. Ale tak generalnie, no to raczej taki gaz pieprzowy się nosi przy sobie na ulicy czy w jakichś miejscach publicznych, które nie są do końca bezpieczne, typu nie wiem, jakiś dworzec w nocy. A wydawałoby się, że jeśli ktoś jest w domu, czuje się bezpiecznie, no to czegoś takiego nie trzyma w kieszeni, tylko zostawia gdzieś w torbie. A fakt, że Iwona miała ten gaz przy sobie w czasie imprezy, w czasie takiej popijawy w jakimś kameralnym gronie, może świadczyć o tym, że z jakiegoś powodu nie ufała do końca tym mężczyznom, nie czuła się tam bezpieczna, może już wcześniej zachowali się w sposób, który ją zaniepokoił i na wszelki wypadek podczas tej posiadówki w pokoju kominkowym nie chciała się rozstawać z gazem pieprzowym. No i jeśli miała jakieś przeczucia, to niestety się nie pomyliła. Niestety to niecelne pryśnięcie gazem nie tylko nie poprawiło jej sytuacji, ale jeszcze ją zdecydowanie pogorszyło, bo Marian się wściekł i uderzył Iwonę prawdopodobnie w okolice krtani. Pamiętajmy, że to był drwal, więc młody, zdrowy mężczyzna, który pracował fizycznie przez całe swoje życie i był bardzo silny. Natomiast Iwona raczej do otrzymywania takich ciosów przyzwyczajona nie była. I po tym uderzeniu poleciała prosto na kominek, uderzyła głową o kant i musiała jakoś niefortunnie się uderzyć, bo z jej ust zaczęła wyciekać krew, jej ciało zaczęło drgać, miała takie konwulsje. Nie wiadomo dokładnie, jakiego urazu doznała, ale w każdym razie panowie nie zamierzali udzielać jej w tej sytuacji pomocy. Nie jestem pewna, czy Józef był przy tym zdarzeniu, czy przyszedł później. W każdym razie nie było przy tym Hani, która była na zewnątrz. I postaram się nie opisywać tego zbyt obrazowo i nie skupiać się na makabrycznych szczegółach, ale no nie da się tak całkowicie tego pominąć, opowiadając tę historię. I nawet opowiadane bez szczegółów to, co zrobili tamtej nocy Józef i Marian, jest bardzo drastyczne. Także jeśli wolicie nie słuchać o detalach, to kolejne minuty radzę sobie przewinąć. Bracia wynieśli Iwonę do sąsiedniego pokoju i nie wiadomo, czy jeszcze wtedy żyła, czy nie. To działanie wydaje się dość bez sensu, także zakładam, że prawdopodobnie spanikowali i w pierwszej chwili postanowili ukryć to, co zrobili przed Hanią. Ale chyba szybko zrozumieli, że niczego to w ich sytuacji nie zmieni i równie szybko uznali, że Hania również musi zginąć. I kiedy dziewczyna wróciła do pokoju, ją też, tym razem już z pełną premedytacją, zamordowali. Dokładny sposób, w jaki to zrobili, nie jest znany. Wiadomo tylko, że Hania widziała już Iwonę, także rozumiała, co Marian zrobił i musiała mieć świadomość, że czeka ją taki sam los. Henryk zeznał później, że słyszał jej krzyk. Nie umiem sobie nawet wyobrazić tego, jak przerażona musiała być Hania w tamtym momencie, jakich uczuć musiała doświadczać. Tym bardziej, że miała przecież przed sobą kogoś, kogo znała, komu ufała, kogoś, komu przedstawiła swoją najlepszą przyjaciółkę, która teraz leżała obok martwa. I nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób zginęła Hania. Nie wiem, czy to ma większe znaczenie w tej historii, ale wystarczająco straszne jest już to, co musiała czuć w tych ostatnich chwilach swojego życia. Wszystko to słyszał Henryk, przysypiający w sąsiednim pokoju, jednak w żaden sposób nie zareagował. Podobnie Piotr. O tym ostatnim, tak jak już wspominałam, wiadomo najmniej, być może był po prostu na tyle pijany, że w ogóle nie zarejestrował, co się działo i nie słyszał nawet tych krzyków. Natomiast gdy dziewczyny już nie żyły, wszyscy panowie opuścili dom Drwala. Było już późno, może uznali, że będzie to podejrzane, jeśli nie wrócą na noc do domów i ktoś z ich rodzin może na przykład przyjść do Mariana, żeby ich szukać, choć bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu uciekli, jak się zorientowali, w co się niechcący wmieszali i liczyli, że nikt ich z tymi wydarzeniami nie połączy. Tymczasem Marian przystąpił do pozbywania się ciał Iwony i Hani. Zaczął od próby obcięcia głowy jednej z dziewczyn, ale jak sam twierdził, było przy tym za dużo krwi, co jest, myślę, bardzo zaskakujące, więc postanowił spróbować innej metody, a mianowicie wepchnął ciało do kominka. Ogólnie te próby dość dużo mówią o jego poziomie umysłowym. Oczywiście trwało to długo, bo było mnóstwo dymu, o zapachu wolę nawet nie myśleć. Ten kominek był dość duży, ale i tak nie do tego stopnia, żeby tam zmieściło się całe ciało. Także ta scena musiała być naprawdę wyjątkowo makabryczna. Nie chcę jej sobie wyobrażać. Ostatecznie nie udało mu się, jak można się domyślić, pozbyć się ciała w ten sposób. W międzyczasie zdaje się jakoś te ciała poćwiartował i przeniósł je za chlew, gdzie paliły się w ognisku jeszcze przez 2 dni. O skuteczności jego działań może świadczyć to, że najdłuższy z ekshumowanych kawałków kości miał 15 cm. W tym czasie, gdy tam za chlewem paliły się szczątki dziewczyn, w okolicy kręciła się policja, rodzina dziewczyn, a w kominku prawdopodobnie jeszcze znajdowały się ich kości. Później Marian rozrzucił popiół z ogniska po polach, a pozostałe kości, których nie udało się całkowicie spalić, wyrzucił do stawu w pobliżu domu, a część do rowu melioracyjnego. Rano przyjechał do niego Henryk, który pomagał mu jeszcze wyczyścić podłogę w pokoju kominkowym po szaleństwach ubiegłej nocy. Panowie też dość szybko zaaranżowali remont w tym salonie i Marian twierdził, że to dlatego, że dziewczyny coś tam przypaliły. Z pewnością panowie w swoich zeznaniach nie powiedzieli wszystkiego i usiłowali nieco złagodzić skalę okrucieństwa. Szczątki Iwony i Hani były natomiast w takim stanie, że nie można było na ich podstawie stwierdzić, jakie dokładnie obrażenia im zadano, czy przed ich śmiercią nie doszło na przykład do gwałtu. Nie było na to absolutnie żadnego dowodu, ale niestety jedyne wersje wydarzeń pochodzą od mężczyzn, którzy byli w to straszne przestępstwo bezpośrednio zamieszani i którzy przez cały czas w tej sprawie kłamali. Trzeba więc przyjąć, że dokładnego przebiegu tamtego wieczoru raczej nigdy nie poznamy. Oskarżeni stanęli przed sądem w czerwcu 1995 roku i tu Marian zaczął opowiadać zupełnie inną historię niż ta, którą Wam przed chwilą przytoczyłam. Odwołał wszystko, co powiedział podczas wizji lokalnej, utrzymując, że nie może to być brane pod uwagę, bo policjanci podali mu przed wizją alkohol. I jego nowa wersja brzmiała w skrócie: to nie ja, to Zbychu. Nikt, włącznie z samym Marianem, nie wiedział, kim ów Zbychu właściwie jest. Czy to w ogóle jest postać z krwi i kości, czy jakiś upiór z Puszczy Noteckiej. Marian twierdził, że spał, kiedy Zbychu zabił dziewczyny, a rano jak się obudził, to pomógł tylko w ukryciu ich zwłok. Tylko. Nie wiem, czy to jakiś kolega z więzienia doradził, czy prawnik, czy kto. Na pewno dobrze jest mieć takiego Zbycha, który jest odpowiedzialny za wszystko złe, co się wydarzyło w naszym życiu i co sami spartaczyliśmy. Także od tej pory, jeśli w moich odcinkach pojawią się jakieś błędy, nieścisłości albo będzie coś nie tak z dźwiękiem, to pamiętajcie, to nie ja, to Zbychu. Oczywiście historii ze Zbychem nikt nie kupił, to chyba nie jest zaskoczenie dla nikogo. Natomiast podczas głównej rozprawy, która odbyła się w styczniu 1996 roku, Marian ponownie zmienił zdanie. I tym razem mityczny Zbychu okazał się jednak niewinny. Marian twierdził natomiast, że przede wszystkim tego wieczoru był trzeźwy, w jego domu nie było żadnej imprezy i koło godziny 22 wrócił, zastał tam w pokoju kominkowym Hanię i Iwonę. Hania martwiła się o swojego psa, który gdzieś zaginął i Marian zaczął jej dokuczać, że na pewno został rozjechany. Bardzo miło z jego strony. Hania bardzo się tym zdenerwowała, podobno miała łzy w oczach, co można zrozumieć. I wtedy Iwona stanęła w jej obronie, kazała Marianowi się zamknąć i prysnęła mu w oczy gazem pieprzowym. Marian twierdził, że teraz z perspektywy czasu widzi, że to był pewnie taki żart, bo nie psiknęła mu prosto w twarz, tylko obok, ale on się tak zdenerwował, że ją uderzył, no i tutaj się nic nie zmienia. Oprócz tego, że nigdzie w pobliżu nie ma w tej wersji jego brata, ani jego wuja, jest za to Hania. I według tej wersji Hania, gdy zorientowała się, że Iwona nie żyje, chwyciła nóż i próbowała nim Mariana zaatakować. I on w tym momencie, niczym jakiś Bruce Lee, kopnął ją tak, żeby wytrącić jej nóż z ręki, ale zamiast tego niechcący trafił ją w szyję i ona odleciała przez cały pokój, uderzyła w stół i umarła. I w tej wersji to trochę tak brzmi jak z jakiegoś filmu kung fu, ten Marian rzuca dziewczynami po pokoju, ale opowiadając to, Marian przede wszystkim chciał wziąć na siebie całą winę i sprawić, żeby jego brat został uniewinniony, co jednak się nie udało. Sąd w tę jego opowieść też nie uwierzył i w styczniu w Gorzowie Wielkopolskim zapadł wyrok. Marian S. został skazany na 25 lat więzienia za umyślne spowodowanie obrażeń ciała i nieumyślne spowodowanie śmierci Iwony oraz współudział w zabójstwie Hani, a Józef za współudział w zabójstwie Hanny dostał 15 lat więzienia. Henryka i Piotra sądzono natomiast za składanie fałszywych zeznań i zacieranie śladów, za co dostali po 2 lata w zawieszeniu. No i te wyroki nie wydają się jakieś super wysokie za tak bezwzględną zbrodnię, zbezczeszczenie ciał, ukrywanie prawdy przed policją, narażenie państwa na tak kosztowne poszukiwania zaginionych. Natomiast 25 lat to był w tamtym czasie najwyższy wymiar kary, bo przypominam, że kara dożywotniego więzienia pojawiła się w kodeksie karnym dopiero w 1997 roku, a pierwsza połowa lat 90. to był okres takiego dziwnego zawieszenia, kiedy jeszcze obowiązywało z grubsza to samo prawo co w PRL-u, czyli najwyższą karą była kara śmierci, ale w tym czasie już obowiązywało moratorium, także takich wyroków się nie wydawało i nie wykonywało. A drugą w kolejności karą, jaką przewidywało wtedy polskie prawo, było 25 lat pozbawienia wolności, czyli de facto był to najwyższy wyrok, jaki mógł w tamtym czasie wydać sąd. I dzięki temu Marian, jeśli dzisiaj żyje i nie popełnił jakiegoś kolejnego przestępstwa, jest dzisiaj wolnym człowiekiem, koło 50 i nie wiadomo, co teraz się z nim dzieje. Najbardziej zastanawiające jest dla mnie to, że dowody tej zbrodni od początku były na wyciągnięcie ręki. Podczas gdy policja szukała dziewczyn w lesie, w Niemczech, Bóg wie gdzie, ich szczątki dopalały się jeszcze w gospodarstwie Mariana. I ta sprawa mogłaby nawet zostać wyjaśniona pierwszego dnia poszukiwań. Czy naprawdę ta bajeczka, którą opowiedzieli Marian i jego rodzina, była tak wiarygodna, że udało im się nabrać policjantów? I naprawdę straszna jest myśl, że gdyby to była osoba, za którą nie miałby się kto ująć, która by nie miała rodziny, która by walczyła o to, żeby poznać prawdę, to ci mordercy chodziliby sobie wolno. Sędzia Marek Rafalski zwraca uwagę na błędy policji w tej sprawie. To chyba jest dość oczywiste. Przede wszystkim na to, że od początku założono, że ciała nie da się spalić w kominku i że ono na pewno musi się znajdować w którymś z jezior. No i faktycznie nie da się tak całkowicie go spalić, natomiast jak pokazała ta historia, nie znaczy to, że nie znajdzie się jakiś przygłupi drwal, który postanowi jednak spróbować. W oczy rzucała się również bezwzględność sprawców, to, że nigdy nie okazali skruchy, byli kompletnie pozbawieni skrupułów i nigdy nie powiedzieli wszystkiego o tamtej nocy. Ale wiecie, co dla mnie jest najgorsze w tym wszystkim? Że to nie był jakiś spotkany w ciemnej ulicy obcy typ, to nie był jakiś dyskotekowy gwałciciel. To był człowiek, który wynajmował pokoje turystom, którego Hania znała, któremu ufała, który może nawet jej się podobał, bo jak mówią świadkowie i nawet widać to na tych nagraniach policyjnych, chociaż on tam ma oczy zasłonięte, Marian był naprawdę przystojnym młodym mężczyzną. Dziewczyny nie mieszkały w jakiejś przypadkowej kwaterze, tylko wydawałoby się w sprawdzonym miejscu. Hania od jakiegoś czasu bywała tam prawie w każdy weekend. Jest ten taki już dość oklepany cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, ale niestety o drugim człowieku nie wiemy nawet tyle. Nigdy nie można tak do końca być pewnym tego, do czego jest zdolna druga osoba. I ta myśl jest dość przerażająca. Mamy gdzieś podświadomie w głowie taki obraz, że morderca musi być jakimś takim oblechem, najlepiej z garbem, bielmem na oku i jednym zębem z przodu, jak Gargamel. Ale to może być młody, przystojny chłopak, który robi sympatyczne wrażenie. I przerażająca jest ta bezwzględność i takie metodyczne działanie w tej sytuacji, bo przecież to nie było jakieś zaplanowane morderstwo. Być może Marian faktycznie uderzył Iwonę bez zamiaru pozbawienia jej życia, ale zamiast sprowadzić pomoc natychmiast, Marian i Józef uznali, że pozbędą się obu dziewczyn, jak gdyby w ogóle nie były dla nich ludźmi, tylko jakimiś rzeczami, które im przeszkadzają i które można po prostu zniszczyć i wyrzucić. No a to, w jaki sposób to zrobili, już naprawdę przyprawia mdłości. Jest mi strasznie smutno, kiedy myślę o tej sprawie, bo Iwona i Hania wydają się takimi grzecznymi, pokojowo nastawionymi młodymi kobietami. Nie miały żadnych mrocznych tajemnic, nie wplątały się w złe towarzystwo, nie miały żadnych nałogów, które by je mogły pchnąć w jakieś nieciekawe sytuacje. Dobrze się uczyły, chciały zostać pielęgniarkami, czyli musiały mieć w sobie dużo empatii, chęć pomocy, opieki nad innymi. Nie miały żadnych złych intencji, realizowały swoje pasje, kochały zwierzęta. Ich rodzice pewnie oddychali z ulgą, że mają takie córki, które nie sprawiają kłopotów, są odpowiedzialne i mają plany na życie, że nie muszą się o nie aż tak bardzo martwić. A niestety smutna prawda jest taka, że nawet spokojny i ustatkowany tryb życia nie jest w stanie uchronić nas przed złymi ludźmi i ich jeszcze gorszymi wyborami. I tym niezbyt wesołym akcentem kończę dzisiejszą historię. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za Waszą aktywność na tym kanale i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.